Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Witam naszego gościa, którym w dzisiejszy wieczór jest pan mecenas Karl Bederman. Pan mecenas znany jest słuchaczom Radia Maryja z wielu audycji, które były prowadzone przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, kiedy to pan mecenas ostrzegał nas przed pewnymi konsekwencjami, z pewnymi zagrożeniami, które związane są z akcesją do Unii Europejskiej. Ostatnio nie widzieliśmy się dość długo z panem mecenasem. Słyszymy tylko czasami głos. Pan mecenas ostatnio pracował jako doradca społeczny ministra rolnictwa i tam także zajmował się pewnymi propozycjami, ale także mógł się bardzo z bliska przyjrzeć pewnym sytuacjom, okolicznościom i trudnościom związanym właśnie z funkcjonowaniem w obecnej sytuacji. Dzisiaj pan mecenas jest z nami, by przed 13 grudnia, przed datą, która, jak wspominał w pierwszej części audycji pan poseł Janusz Dobrosz, no jest znamienna, dla nas pamiętna data wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tym razem ta data wiąże się z podpisaniem, ratyfikowaniem przez Polskę traktatu reformującego. No i trzeba bliżej przyjrzeć się temu. Trzeba może trochę więcej dowiedzieć się, co właściwie się z tym wiąże. Jaka rzeczywistość czeka nas po 13 grudnia? Witamy bardzo serdecznie, panie mecenasie, jeszcze raz i oddajemy
witam
głos.
Witam ojca, witam słuchaczy Radio Maryja. Tak, tu siedzę znów i myślałem, że to był ostatni raz rok temu, kiedy przystąpiłem tu, bo moje doświadczenie tu w Polsce wyglądało w ten sposób. Nie ma sensu tu grać rolę Don Quixota, ale przed, ja mówiłem to w pierwszym odcinku, dostałem otuchę od strony ojciec dyrektora i to przystąpienie czwartek mojej rodaczki, tej pani Kubi, który odważnie mówiła, jak wygląda sytuacja tam u nas. No i szybko zdecydowałem się jechać do Polski i jeszcze raz, może jest troszeczkę nudny dla słuchaczy, ale mam nadzieję, że jeden albo drugi ma coś do ciekawego ode mnie do słuchania. Jeszcze ciekawa rzecz. W ogóle, jeżeli przystąpiłem w pierwszym części telewizja Trump i później Radio Maryja, meldował się pewien facet. On mówił, że on jest dyrektorem banku w Luksemburgu. On mówi po polsku na tym poziomie jak ja. No i mówi w ten sposób. Dlaczego pan rujnuje swoją zdrowia? Polacy nie są warci, nie są tak dokładnie informowani, o co chodzi, itp. No, była dyskusja. Kim jest panem? A to nie gra rolę. No, oczywiście on należy do układu i ten układ był głównym tematem w pierwszej szczęście tam telewizji, ale dzisiaj ten facet się nie meldował i nie był w stanie robić jak zwykle ofertę, ma nie coś do oferowania itp. Dokładnie nie mówi, o co chodzi. No to jest ta pokusa jak zwykle, ale jak mówiłem, dzisiaj nie meldował się. Dobrze. Aby nie robił ten tour d'horizon, jak robiłem kilka godzin temu, ja chcę być słuszni i od razu wracać do tematu, co będzie 13 grudnia. No, nic szczególnego, jeżeli polski rząd traktuje ta sprawa, ten traktat akcesyjny tak, no powiedzmy, bierny jak dotychczas. Ten układ, ta konstytucja a la Giscard d'Estaing, który był świętowany jak wielki krok naprzód, nie udała się z powodu, że Francuzi i Holendrzy mówili nie w referendum i nie tylko no, niewyraźnie 62 albo 3% tam w Nederland, Holand i prawie, ale troszeczkę mniej tak tam w Francji. No i wielka panika tam w Brukseli i jak to załatwić, że możemy ta konstytucja ukamuflować troszeczkę, że to wygląda no, jak ten normalny traktat a la Nicea albo a la Amsterdam albo a la Maastricht. I w tym wypadku referendum nie jest potrzebne, tylko w Irlandii, ale to jest specjalna kwestia. Tam Irlandczycy są sterowani przez ten były przewodnik Parlamentu Europejskiego, ten Pat Cox, ten cwaniak, który robił w sprawach referendum tam po układ nicejski w ten sposób, że on robił propaganda w pierwszym rzędzie, musicie głosować nie i później zostały nowe ustępstwa z strony Brukseli i w drugim rzędzie mówicie tak i wtedy mamy to, co jest potrzebne. No, szantażowania Brukseli, jak Grecja to robi i inni. Nie wiemy, jak to będzie w tym wypadku z tym traktatem, ale ja jak oceniam Pat Cox, tą grę będzie się powtarzał. Dobrze. Co jest nowego i inaczej w nowym traktacie w porównaniu z tym, co było? No, to jest w pierwszym rzędzie ten nowy tytuł nazywa się traktat i nie jak dotychczas konstytucja i ta inwokacja Dei, która była i była bardzo sporna. Najpierw Giscard d'Estaing miał tę propozycję, że ten Tukidides, ten grecki general, który no, około 2500 lat temu mówił, konstytucja, którą mamy, nazywa się demokracja, bo państwo nie jest fundamentowane na kilka obywateli, ale większość zdecyduje. To jest no, genialny pomysł ale Giscard d'Estaing. Ale oni to wycofali, bo ludzie czuli, że to jest kiepska namiastka dla inwokacji Dei. No i lepiej przemilczyć na ten temat i traktat nie jest konstytucją i dlatego Bez inwokacja Deo to jest w porządku i Polacy, którzy wymagali to od pierwszego momentu, byli też zaspokojeni. Ta deklaracja berlińska, który najpierw polski rząd wymagała też inwokacja Deo, też funkcjonowała bez inwokacja Deo i ten traktat wszystko idzie według planu, też nie będziemy mieli ta inwokacja. Ale co się zmieni? No, ten pierwiastek, że ten modyfikacja głosowania, który istnieje teraz, będzie dopiero modyfikowana od roku 2013 i jest kilka lat, aż do 3 lata jest coś, który się bliża się do pierwastek. To znaczy dopiero za 10 lat będzie, że większość musi mieć 55% państw i razem musi być 65% mieszkańców Unii. I to moja pierwsza stanowisko na ten temat. Cała propaganda w Polsce wyglądała w ten sposób, że tam w Unii są demokratyczne głosowania i na jednej stronie jest większość albo tylko polowa większości i tam debatują i później głosują. Błąd. Te sprawy nie mają takie wrażenie. Wszystko tam jest załatwione w stylu bazaru. Pierwszy krok wygląda w ten sposób, że komisja spróbuje dowiedzieć, jak są zdania państw i później są rozmowy i jeden robi ustępstwa i drugi wycofa się i to zależy, ile ten państwo dostanie i za ile ten drugi musi robić ustępstwa i później jest głosowanie i sprawa jest załatwiona i czy to jest ten system pierwiastnik albo czy to jest większość, to gra minimalną rolą. Wszystko jest w stylu bazaru wcześniej załatwione. I to znaczy ten wielki trąb, mamy pierwiastek, to jest tylko, trzeba to relatywizować, to nie ma takie znaczenie. Ten nowy minister dla spraw zewnętrznych. On ma taką pozycję, ale pod presją Wielkiej Brytanii on nie nazywa się ministra dla spraw zewnętrznych. On nazywa się wysoki reprezentant Unii dla polityki zewnętrznej i sicherheit, to znaczy bezpieczeństwie. I ma ta funkcja, który teraz ma ten Solana, ten pełnomocnik dla spraw zewnętrznych już ciszę. Ale tylko tytuł się zmieni. Ona ma, kompetencja jego jest prawie taka sama jak dzisiaj ten Solana ma, ale nic szczególnego. No, ale ten prezydent Unii ma teraz zamiast tylko 6 miesięcy ma stanowisko 2,5 roku i to znaczy to ułatwi możliwość tam współpracować, to znaczy 27 państw, to znaczy razem 2,5 roku, to znaczy każdy 54 lat kraje mają możliwość tam być prezydentem. Jak to ma funkcjonować, nie wiem, ale zobaczymy. Ale teraz ten katalog po polsku nazywa się ten Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. To nie jest nowy wynalazek. Już od 2000 roku traktat Nicea fundował ta karta. Ale nowy krok jest, że dotychczas ta karta był tylko coś jak reguła do obserwowania, to nie był obowiązkowa. I teraz ta karta będzie obowiązkowa i to ma pewne znaczenie. I ten zjazd biskupów tydzień temu już dokładnie wiedział i pokazał, o co chodzi. Oczywiście ta karta praw podstawowych, no to jest dźwięk słów 90%. Na przykład, ja cytuję artykuł 5, handel ludźmi jest zabroniony. Piękny pomysł, jakby to do dzisiaj był problem u nas. Albo artykuł 7, każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania i komunikowania. Piękny, piękny, piękny. I jeszcze jeden z tych artykułów, to jest ten 29, prawo dostępu do pośrednictwa pracy. Każdy ma prawo dostępu do nieodpłatnego pośrednictwa pracy. Dobry wynalazek. Nie do pracy, o nie, dostępu do nieodpłatnego pośrednictwa pracy. Albo artykuł 31. Odpowiednie i godne warunki pracy. Każdy pracownik ma prawo do pracy w warunkach zapewniających mu ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i godność. No i w tym stylu dalej na przykład ochrona konsumentów. Unia myśli o wszystkim. Unijne polityki zapewniają wysoki poziom ochrony konsumentów. Dobrze. I jeszcze jeden, prawo do dobrej administracji, artykuł 31. Każda osoba może zwracać się na piśmie do instytucji Unii w jednym z języków, w których sporządzono traktaty i musi uzyskać odpowiedź w tym samym języku. To jest karta praw podstawowych Unii Europejskiej. I w tym stylu są około ile... No, prawie 100 artykuły, ale są inni i oni zawierają muzykę, jak my to nazywamy. I to właśnie to był to, co ten zjazd biskupów monitorował. I to jest ten artykuł 17 i ten artykuł 21. Artykuł 21. Zakaz dyskryminacji. Zabrania się wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor, skóry, pochodzenie etyczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, stan majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Jak mówiłem, ten katalog istniał do dzisiaj, ale w formie nieobowiązkowej. I to teraz znaczy, jeżeli ktoś chce tu instytucja małżeństwo homoseksualne, no on mógł pokazywać artykuł 21, jeżeli ta polska administracja nie chce to popełnić, macie problem, bo sprawa wędruje bezpośrednio do sądu w Luksemburgu. Artykuł 21 jest dotyczony, tak. Albo jeszcze jeden artykuł 17. Prawo własności. Każdy ma prawo posiadać, używać, rozporządzać i przekazywać spadkobiercom legalnie nabyte mienie. Nikt nie może zostać pozbawiony swego mienia, chyba że w interesie publicznym i tylko w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych przez prawo przy równoczesnym stosowanym odszkodowaniu za utraconą własność wyplaconym w odpowiednim terminie. No to rękopis Rudy Pawełki można tam znaleźć. I oczywiście to będzie w sprawach rozczyn gra rolę, jaką nie wiadomo, ale to przyszłość będzie przekazać.
Panie mecenasie, za chwilę będziemy dalej jeszcze analizować, ale w tej chwili jest z nami także pan poseł Janusz Dobrusz, tak jak w tej pierwszej części audycji.
Witam serdecznie.
Witamy. Panie pośle, jakie niepokoje w pana sercu budzi ten 13 grudnia i następstwa związane właśnie z podpisaniem, ratyfikowaniem traktatu?
No, my jako pewne środowisko polityczne osobiście wielokrotnie mówiłem, że jednak suwerenność państwa jest rzeczą podstawową. Ja sam osobiście i przecież każdy z nas, który się wychował na określonych kanonach wartości chrześcijańskich, również europejskich w jakiś sposób, jest z Europą związany jako pewną naszą wspólnym wielkim dziedzictwem, ale też nie może być tak, że to wspólne dziedzictwo ma się sprowadzać do jakichś idei, które są oderwane od naszej tożsamości, jakby są sprzeczne z kolei z tą zasadą, która kiedyś przyświecała, kiedy powstawała Unia Europejska jeszcze w innym wymiarze, prawda, tego Stowarzyszenia Węgla i Stali, kiedy Charles de Gaulle, prawda, próbował tworzyć, prawda, koncepcję tej Unii przyszłej europejskiej, że jednak ona się opierać musi o państwa narodowe. I niestety, mimo że, prawda, Konstytucja Europejska została odrzucona przez Francuzów i przez Holendrów, to dzisiaj tylnymi drzwiami stara się wprowadzić właśnie superpaństwo, bo przecież skoro będzie traktat wprowadza osobowość prawną dla Unii Europejskiej, wprowadza zasadę nadrzędności tych wszystkich orzeczeń, które są w ramach organów sądowniczych związanych z Unią Europejską, no to ten moment naszej własnej decyzji się bardzo zawęża. Ja myślę, że w zasadzie ostatnimi wyborami, które były wyborami no, jeszcze do polskiego Sejmu, który ma określone uprawnienia, to były te wybory 21 października, o dziwo, prawda, i o ironię losu. Natomiast jeżeli ten traktat zostanie w pełni zaakceptowany, jeżeli w trakcie wszystkich procedur w Europie, choć ja mimo wszystko mam wielką nadzieję, że się tutaj ta kwestia będzie załamywała na Wielkiej Brytanii, prawda? No to wtedy staniemy się takim molochem, który nie będzie miał nic wspólnego ani z naszą przeszłością w sensie ideowym, w sensie tych podstaw chrześcijańskich Europy, ani też nie będzie niczym dobrym w sensie samego zbliżenia się Europejczyków, bo na siłę my wiemy, że już były próby jednoczenia się i taką na siłę budowaną strukturą był Związek Radziecki, rozsypał się jak domek z kart. Także tutaj tych zagrożeń, tych wszystkich kwestii, które budzą moje bardzo wielki niepokój, jest bardzo dużo. Tym bardziej, że niestety media są opanowane poza właśnie Radiem Maryja, poza tymi różnymi naszymi diecezjalnymi. Na przykład nas Radio Rodzina we Wrocławiu sporo takich audycji właśnie poznawczych prowadziło. To nie ma bezpośredniej informacji poza naszym dziennikiem, może Myślą Polską, ale jak się popatrzy, jakimi środkami dysponują ci, którzy często pod fałszywym zupełnie hasłem realizują swoje własne cele, prawda, takiego glajstartowania, takiego unifikowania na siłę, prawda, takiego dominacji tych silniejszych państw nad tymi biedniejszymi, słabszymi, to jest to po prostu kropla w morzu tego, na ile polski obywatel, a nie każdy w Europie podlega tej propagandzie. Mnie bardzo niepokoją te kwestie obyczajowe. Proszę zauważyć, że jakby rodzina bezpośrednio, jako ta rodzina tradycyjna, nie podlega pełnej, prawda, w traktacie, prawda, potem tej karcie praw podstawowych, bo nie podlega pełnej ochronie, skoro tutaj się za główny moment, prawda, wprowadza pseudouprawnienia, prawda, równouprawnienia środowisk, które no, można nazwać w pewnym sensie środowiskami dewiacyjnymi, które no, nie są w naturalnym kolejności rzeczy, takim jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, wychowywanie dzieci w określonej danej kulturze w określonych zasadach. Nawet jeżeli to ktoś nie jest do końca wierzący, to przecież jest prawo jeszcze, które się wiąże z prawem naturalnym, no, normalnymi, prawda, normalnością, którą kiedyś oceniano. A dzisiaj ta normalność jakby schowana jest, bo będzie olbrzymi nacisk tych środowisk. I mnie to szalenie martwi, takie stawianie na euroregiony, na te wszystkie środowiska, które mają atomizować, prawda, które mają jakby prowadzić do osłabiania państwa narodowego. Tak się nie zbuduje podstaw silnych. No, ja rozumiem, że pewne są mechanizmy, które zbliżają ludzi tak najbardziej w ekonomii, ale to też wszystko jest tak jakby na wzór sowiecki, prawda? Wszystko jest rozpisane, te kwestie, na przykład tutaj pan Bederman się znakomicie zna na kwestiach rolniczych, prawda? No to też jest swego rodzaju jakiś chichot historii, że Polska, która mogłaby produkować, dzisiaj w Europie zaczynają ceny bardzo rosnąć, ale ten taki system, który został wprowadzany i który też narzuca Polsce określone limity, on jest po prostu chory. Po prostu on nie wzbudza ludzkiego działania, on nie powoduje aktywności. To jest szereg rzeczy, które się z tym traktatem łączą zarówno w prawie, prawda, jak i potem w kolejnych wcieleniach, w kolejnym etapie, bo to proszę zauważyć, że to tak Polska wchodziła na zasadach nicejskich do Unii Europejskiej, gdzie Polacy się wypowiadali pozytywnie, myśmy byli, ja byłem osobiście przeciw takim warunkom, ale mówię, no większość się wypowiada za. My tego, ja nie kwestionuję, referendum to rozstrzygnęło, ale to były warunki, które no, dawały jakoś równiejszą szansę Polsce w tej Unii Europejskiej. No teraz ten traktat jeszcze Polsce zabiera możliwości, nie tylko Polsce, Czechom, wszystkim nowo wstępującym krajom, takiego równego startu z tymi, które są bogate, silne, które tak tutaj no, w audycji słyszymy, bardzo chciałem panu Bedermanowi podziękować właśnie za takie pokazanie uczciwe człowieka, który siedział w środku po prostu instytucji funkcjonowej, jakie to zagrożenia są, o czym sobie Polacy zupełnie nie zdają sprawy.
Panie pośle, bardzo dziękujemy, ale wobec tego pozostaje pytanie, co robić?
No, trzeba walczyć, trzeba robić wszystko, żeby po prostu ja będę próbował i to wiem, że środowiska się takie znajdują. Moje ugrupowanie też, które teraz musi się przecież zmienić, musimy szerszy front stworzyć, jednak naciskać, żeby w tej kwestii jednak nie tylko parlament decydował, ale naród, referendum, choć wiem, że będzie spory opór i że jakby specjalny reżyser gdzieś tam to wszystko tym wszystkim sterował, że 3 dni przed wyborami, kiedy z zupełnie innymi kwestiami ludziom zawracano głowę, prawda, i tworzono atmosferę ciągłej walki, a ta rzecz uciekała po prostu. A to jest bardzo ważna historia. Myślę, że nie należy je załamywać, trzeba też szukać sojuszników takich właśnie jak tutaj dzisiejszy główny uczestnik prawda, anteny całego studium i rozmów niedokończonych. No bo jeżeli tacy ludzie będą też w innych środowiskach, to będziemy widzieli, że Europa, tu się mówi o wielkim zjednoczeniu, a my jesteśmy tragicznie zagrożeni demograficznie. No, ojciec doskonale wie, jakie są dzisiaj wskaźniki. Przecież to jest coś niesamowitego. A potem jaka ta Europa będzie, skoro tu się tylko mówi o wolnościach wydumanych dla określonych środowisk, często nic z Europą wspólnego nie mających i może będzie Europa jako kontynent istniał, tylko że tam nie będą mieszkać Europejczycy. Czy nam o to chodzi? Przecież to jest jakiś absurd, a proszę zauważyć, że w tym kontekście w ogóle nie ma dyskusji. Bo mówię, rzeczą zupełnie normalną jest, że dzisiaj świat się zmienia, że jest podstawa do tego, żeby ze sobą współpracować, ale czy to musi mieć takie ramy, czy to musi być chichot historii, że dzisiaj Breżniew się pewnie gdzieś tam w grobie śmieje, że jego koncepcja ograniczonej suwerenności chyba jeszcze z mocniejszym układem, jak to kiedyś było, jest realizowana. No przecież nie o taką Europę nam wszystkim chodzi.
Bardzo dziękujemy, panie pośle.
Dziękuję serdecznie.
Pan marszałek ma rację, ale to, co pan dokładnie przeliczył, już istnieje dzisiaj. Ten termin, który to wszystko był instalowany w Polsce, to był maju 2003 roku.
Tak jest.
I ja pamiętam ten dańc makabryczny prezydenta Kwaśniewskiego z panią Hübner. To był oczywiście dańc makabry i jeżeli ten 13 grudnia będzie i będzie podpisany ten układ i to wygląda na to, Może Jarosław Krzaśnicki robi ten tańc makabrycznie z panią Szczepińską, ale nie, nic ważnego nie zmieniło. Tylko to, co spróbowałem tłumaczyć, że ten praw podstawowych Unii Europejskiej jest obowiązkowy. Ten nowy artykuł 6, że Unia posiada osobistości prawnej, tak, to nie jest pisany teraz układem, ale tam Luksemburgi, ten sąd od dawna reprezentuje to stanowisko. Nic dużo tam zmienił się, oprócz tego, jak spróbowałem tłumaczyć. Ale jest jeszcze ciekawa rzecz, której nie miałem okazji pokazywać w pierwszym rundzie. To jest ten słynny artykuł 58 albo 9, odstąpienie od Unii. To był bardzo sporny artykuł w czasach Giscard d'Estaing. Ta forma jest w nowym artykule w traktacie 35 zachowana, ale są delikatne różnice. Ten artykuł brzmiało. Moment, ja mam niemiecką wersję. Każdy członek może odstąpić, może zdecydować się odstąpić od Unii. Może nie odstąpić od Unii, nie. Może według wewnętrznych przepisów uchwalać, nie odstąpić od Unii, uchwalać od Unii Europejskiej. I później jest procedura, jak to wygląda. Na podstawach leitlinien, to podstawowe zasady Europejskiej Unii, i jest nowa podstawowa reguła Unii, zachować terytorialną integralność Unii.
No właśnie, czy to jest
właśnie, to znaczy, to jest nowy punkt, i ta procedura ma trwać 2 lata, i jest nowy procedura, jak to wygląda, to znaczy to państwo, które chce odstąpić, musi nie ma dostęp do tego, co oni tam zdecydują, jest wykluczony, jest traktowany jak członek, który po raz pierwszy próbuje przystąpić do Unii. To znaczy, on jest trędowaty, musi poczekać, i ta procedura ma trwać 2 lata, i dopiero wtedy ten odstąpienie ma ważność. To znaczy, ciekawe, że pod tym względem propozycja konstytucji a la Giscard d'Estaing jest bardziej ostra, jak było, bo oni, ja pamiętam, że ten stary artykuł 59, nowa wersja jest z tego powodu stringowany, ostro stoszony, bo oni widocznie mieli strach, że to, co Grecja groziła od dawna, zawsze jeżeli Grecja chce szantażować Bruksela w czasach Papandreou, oni mówili, robimy referendum, i później odstąpili. Regula nie istniała do tych czas, i dlatego ten nowy artykuł, i zawsze dyskusja była wojna secesjona w Stanach 1865 roku. No, powodem był, że państwa południowe Ameryki odstąpili, i to był powodem wojny, no i z tego powodu oni spróbowali to załatwić, ale nowa, ostra forma pokazuje, że dokąd ten zając ma skakać, jak my to
nazywamy. No tak, ale tutaj możemy zauważyć jedną rzecz i to dość kapitalnie pan to wyciągnął, że z punktu widzenia formalnego, ja nie mówię o praktyce, tak, bo to są dwie różne zupełnie rzeczy, ale z punktu widzenia formalnego to odstąpienie jeszcze podczas istnienia Republik Radzieckich i Związku Radzieckiego, tak, było w sensie formalno-prawnym, no, łatwiejsze, jak teraz według tego traktatu wystąpienie z Unii, prawda?
Tak.
Z formalnego punktu widzenia.
Tak, ale tak. I ta pierwsza wersja formalnie, no podobno jak tam w Unii Sowieckiej, jest teraz modyfikowane i jak spróbowałem to tłumaczyć. Ale wracając to jedną rzecz. Ja dziwię się, dlaczego Polska nie zachowuje się jak Wielka Brytania, jak Dania, jak Malta. Po prostu protokół i tam jest pisane, ta kartka podstawowa, jak Brytyjczycy to robili, nie jest warto za Polski. To jest jeden list do Bruksela i sprawa jest załatwiona.
Absolutnie się zgadzam i jak to się mówi, przynajmniej sobie musimy kibicować, żeby no jednak tych no, potwornych wynaturzeń, błędów nie robić, bo potem wszyscy sobie, że tak powiem, spojrzymy w oczy i popatrzymy, że mieliśmy szansę, a się po prostu sami pod to wszystko poddaliśmy, jakoś tak dziwacznie ulegamy różnym naciskom i tak to się dzieje.
No ale dlaczego w wypadku Wielka Brytania, Dania i Malty to nie jest problemem? Dlaczego to jest w Polsce?
Dlatego, ja mówię, wie pan, ja dziwię się, znaczy ja się nie dziwię, że pan się dziwi, natomiast tak, ja się dziwię większości naszych rodaków, którzy w ogóle na te sprawy nie patrzą poważnie i dziwię się elitą, choć nie do końca, bo mówię, znając pewne rzeczy wcześniej od kuchni ostrzegałem, mówiłem, ale to niestety w kampanii w ogóle do ludzi nie docierało, bo była tylko walka pomiędzy dwoma ugrupowaniami i tak ostrzegałem, że może się zdarzyć, że w Sejmie Rejtana nie będzie, to teraz może być tak, że może tylko pojedynczy posłowie PSL-u czy PiS-u się będą zachowywać jak Rejtan, a reszta po prostu...
Ale do końca życia nie rozumiem, dlaczego tak u was tak wygląda. Ja, jeżeli Polacy nie mają dumę powiedzieć dziękuję, my chcemy mieć to, co Wielka Brytania i inni mają i to nie jest tylko w sprawie kartka podstawowa, w sprawie współpracowa policji przywilej Brytania ma i Dania w sprawie...
Składki przecież, oczywiście.
Tak, i dlaczego dla was to jest taki problem?
Znaczy, wie pan, jeszcze dla mnie nie jest od początku zawsze... To jest właśnie najśmieszniejsza sytuacja, może paradoksalna, że pan Niemiec krwi i kości, przyjaciel Polski, lepiej to rozumie i ma pan sojusznika u mnie, a ja często sojuszników nie mam wśród własnych rodaków i to jest tragiczne po prostu.
No, ale moje wrażenie jest, że naród to dobrze rozumie. Jeżeli ja rozmawiam Polakami na ulicy, Oni mówią, dziwi mi się, dlaczego to, co jest, co licyt powi, nie licyt powi, co Brytania może osiągnąć i Dania i Malta, dlaczego nasz rząd no, to nie robi. Ja wątpię, że to, ja nie wiem, może kiedyś to rozumiem, Ale to jest tak łatwo i dyskusja nie jest, Wielkie Brytanie akceptują to, nie tylko ta ulga w sprawie składka członkowska, są inni i Grecja na przykład, Grecja kłamała 3 lata i w tej ważnej sprawie warunki przystąpienia do sfery euro, bardzo ważna sprawa, oni falsyfikowali te doniesienia do Bruksela, no i kiedy ta sprawa poszedła na jaw, oni mówili, szkoda i nic nie ma konsekwencji. Tak reaguje Bruksela, jeżeli to jest opór.
I jest twardy, jednoznaczny opór, a nie taki wasalizm, ale mówię, to trudno, tak się stało. Ja z jednej strony wiem, że nasi rodacy niektóre rzeczy rozumieją, ale potem przy wyborach niestety też nie do końca rozumieją.
Ale to jest wasza sprawa, to tłumaczyć. Liga miała dużo czasu.
No ja tłumaczyłem, pan tak, doskonale wiem, pamięta, tylko wiem, to wiem, było wiem. Zagłuszane, ośmieszane, inne rzeczy były ważniejsze. No a
dlaczego inne rzeczy były ważniejsze? Dlaczego polityka nie tłumaczyła narodu, chcemy mieć te przywileje, które inni mają, koniec debaty.
Tak jest, ja mówię, ja pod tym względem mam spokojne sumienie, wielu moich kolegów tak, no ale,
oczywiście,
ale niestety, jak pan dobrze pamięta, wielu po prostu zrobiło z tego trochę maskaradę, mistyfikację i dzisiaj mamy to, co mamy.
Panie marszałku, bardzo serdecznie
dziękujemy
za spotkanie.
Dziękujemy.
Szczęść pozdrawiamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
A na naszej antenie witamy pana posła Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, pana Janusza Wojciechowskiego.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy. Jest w studiu pan mecenas Karl Bederman. No i zastanawiamy się nad tym traktatem reformującym, który ma być podpisany 13 grudnia. No, co on nam przyniesie? Jak z perspektywy również posła Parlamentu Europejskiego, panie pośle, wygląda ta sprawa? Jak pan postrzega? Czy widzi pan, dostrzega jakieś zagrożenia, a może właśnie może jakieś korzyści związane z tym podpisaniem, ratyfikowaniem traktatu?
Traktat reformujący jest taką próbą rozwiązania impasu, w jakim się Europa znalazła po odrzuceniu projektu Konstytucji Europejskiej. Ja jako poseł i jako Polak cieszę się, że odpadła konstytucja ta w tej pierwszej wersji. Konstytucja, która miała w zasadzie zrobić z Unii Europejskiej jedno superpaństwo. Odrzucili ją Francuzi, odrzucili Holendrzy. Myślę, że i w Polsce też w referendum ten traktat konstytucyjny nie miałby szans.
Panie pośle, ale czy to nie jest pewien jakiś zabieg, że nie udało się przeprowadzić ratyfikacji w poszczególnych państwach? No to zapiszmy to samo w traktacie i przeprowadźmy to inną drogą.
No wiele rzeczy jest oczywiście powtórzonych z traktatu konstytucyjnego. No nie ma tej całej symboliki jednak jednego państwa. Hymn, flaga, ustawodawstwo, które by się nazywało tak jak ustawy unijne. Więc no to są pewne symbole, może bez jakiegoś wielkiego praktycznego znaczenia, ale te symbole też są ważne, więc to jest dobra rzecz, że tego nie będzie. No co dla nas Polaków jest tutaj najważniejsze? I ja skupię się na tym, co może być groźne, bo no system obliczania większości głosów jest takim zagrożeniem, dlatego że on będzie mniej korzystny niż ten, który mieliśmy w tak zwanym systemie nicejskim. W systemie nicejskim siła głosu polskiego w Unii była prawie taka jak siła głosu Niemiec. Dzisiaj ona będzie prawie o połowę słabsza, dlatego że siła głosu będzie teraz zależeć od liczby ludności krajów unijnych, w związku z czym my słabniemy, jeśli chodzi o siłę naszego głosu. Są tam wprawdzie te mechanizmy zabezpieczające, mniejszość blokująca, ten słynny mechanizm z Joaniny, czyli możliwość odwlekania w czasie jakichś niekorzystnych decyzji, no ale to są wszystko półśrodki. Musimy wiedzieć, że głos Polski będzie w tym traktacie słabszy niż był w traktacie nicejskim. Będą elementy no dalej idącej wspólnej polityki zagranicznej, obronnej. To wszystko zależy od tego, w jakim to pójdzie kierunku. Czasami ta wspólna polityka europejska jest nam potrzebna. Na przykład niedawno mieliśmy ten problem z blokadą polskiego eksportu do Rosji. Tu nam zależało, żeby Unia Europejska nam w tym pomogła. Niewiele z tej pomocy wyniknęło, to jest inna sprawa do tej pory. No ale czy kwestie na przykład energetyczne, tu chodzi o to, żeby była pewne wspólne działania krajów unijnych. No, tylko to jest wszystko, zapisy mogą być dobre, a praktyka bywa różna. No, trochę trzeba się obawiać tego traktatu reformującego, bo niektóre rzeczy mogą okazać się niekorzystne. No, ale to jest taka, Polska jest w trudnej sytuacji w tej chwili. No, ponosimy pewne konsekwencje tego, że w ogóle jesteśmy w Unii, weszliśmy do Unii, więc niełatwo jest też wszystkie zmiany blokować jednemu krajowi członkowskiemu. No wreszcie jest tam w tym traktacie reformującym jeden przepis, moim zdaniem bardzo ważny, a mianowicie możliwość wyjścia z Unii, więc gdyby rzeczywiście obrót spraw poszedł w złym kierunku, to Polacy mogą przemyśleć swoje członkostwo. Ja nie mówię, że to trzeba robić teraz, ale gdzieś w przyszłości, gdyby ewolucja Unii następowała w złym kierunku, to możliwość wystąpienia z jej struktur istnieje.
Pan Karol Berdera.
Panie posłu, jak się cieszę, że pan jest na antenie. Od dawna czytałem, co pan publikuje w naszym dzienniku do tematu reformy rolnictwa. Pan jest jedynym osobą, który cała ta groźba obserwuje i odpisuje, co tam jest. U nas, w Niemczech, to co ten Fischer Boel anonsowała, że pod presją WTO wkrótce będzie reforma w stylu Kopernikowska, jest u nas tema jeden. Kiedy ja byłem doradcą tam w ministerstwie, spróbowałem robić wszystko, co było możliwe, aby kierować uwagę na ten temat. Dzisiaj to nie jest nasz temat i dlatego ja ruszam to tylko krótkie, bo nie jest możliwość. Ja spróbowałem robić sojuszem między Niemcami i ten Seehofer, nasz minister, dobrze wie, o co chodzi. I dzisiaj odwożę nasz dziennik i tam z Francuzami w obronie dopłat. Ten nowy minister dla rolnictwa spotykał się z Michel Barnier i była wielka rozmowa i dopłat musi być w obronie. Pułapka to jest. Nie chodzi o to, aby obronić dopłat. Sprawa jest bardziej fundamentalna i tyle razy miałem dyskusję tam. Oczywiście ten szef Solidarność, ten Serafin, miałem wrażenie, on wcale nie wie. On słyszał, że dzwonią, ale nie wiem, w którym kościele. I ten Zagórski z PiSu, który był druga osoba tam, i ten Kowalczyk, oni też. No ten Zagórski miał pojęcia, ale ten, przepraszam, ale Serafin i ten Kowalczyk pod tym względem był jednakowy. To jest bardzo, bardzo wielka groźba, co tam jest, że ten budżet, który 35 albo 36% jest dedykowany do rolnictwa, ma być skrócony do kilkadziesięciu miliardów i nie dopiero w 2013 roku. Wcześniej Francja chce startować następnego roku, kiedy Sarkozy jest szefem tam w Brukseli. I naród polski śpi, ona ma dużo do stracenia. Moja propozycja brzmiała krócić ten przyczynek dla budżetu europejskiego o połowę, to znaczy zamiast 3 miliardów płacić 1,5 i razem z tym renacjonalizacja rolnictwa i coś takiego jako bazis rozmowy z Brukselem. I już miałem przyjaciele w innych krajach europejskich i wie pan poseł, co się zdarzyło?
Tak, proszę.
No ten CBA, albo nie wiem kto, który obserwowałem, jak telefonowałem z Berlinie, skończyło to bardzo szybko. No ja wiem, to dzisiaj to ja o tej porze nie wiedziałem. To jest ten układ, który pracuje za kulisami, że ten rolnika obszarników, nazywam to, ma zostać, ale tylko przy tej okazji, to nie jest dzisiaj nasz temat, ja proponuję, że jeżeli jest okazja, że mogę spotykać się z panem, że ja muszę dowiedzieć, dlaczego tylko pan jest jedynym osobą, który zna ten problem, I ten Mojżeszowicz można odhakować. On to jest ten, który siedział tam razem z pani Bega i powiedziała ta afera taśma i najpierw musi mi poczekać miesiąc i później pani będzie sekretarz w ministerstwie. I właśnie on, ten uczciwy człowiek, był następstwem Lepera i chaos tam ministerstwie. No teraz tam nie jestem, ale mam nadzieję, że z panem mogę dyskutować i że ludzie, którzy mają odpowiedzialność w tym kraju, rozumieją, co się dzieje tam na tej dziedzinie. I ja mam poczucie, że pan poseł jest jedynym człowiekiem, który wie, co się dzieje tam w Brukseli w tej sprawie.
Ja się cieszę z tej rozmowy i z pańskiej wypowiedzi. Bardzo chętnie się spotkam kiedyś, żeby to szerzej omówić. Natomiast bardzo dobrze, że pan zwraca uwagę na te sprawy gospodarcze, bo my mówimy dużo o reformach instytucjonalnych, tam zastanawiamy się, ile będzie głosów i to jest bardzo ważne, ale w międzyczasie dzieją się sprawy gospodarcze bardzo groźne i dla Polski, i dla całej Europy. I to, co pan powiedział o rolnictwie. No więc problem jest z tym, że się przestało ostatnio bronić rolnictwo europejskie. To wszyscy rolnicy tego doświadczają. Europa zachowuje się tak, jakby Unia Europejska, jakby bezpieczeństwo żywnościowe było dane raz na zawsze, a ono nie jest dane raz na zawsze i bardzo szybko może dojść do takiej sytuacji, że nam po prostu będzie brakować żywności. To już się dzieje, już przecież drożyzna jest coraz większa.
I Europa oczekuje, że Polska robi pierwszy krok. Ta rolnictwa w Polsce jest tak popularna u nas w Niemczech. Wszyscy tam w czasach przystąpienia do Unii nasi zawsze zapytali, czy ta Polska stosuje się do tych warunkach. Ten system obszarników będzie prowadzony do Polski, że z tych środków unijnych 85% ląduje w kieszeniach 15% rolników. Tak to wygląda u nas. I chcecie to akceptować?
To powinniśmy zmienić. My jesteśmy zdecydowanie za tym. Już mieliśmy na ten temat debatę w Parlamencie Europejskim, w Komisji Rolnictwa. Ale oczywiście powinna pomoc być w taki sposób, bo ta pomoc jest potrzebna. Rolnicy potrzebują tych pieniędzy.
Tak, ale...
Tylko ona powinna trafiać do prawdziwych rolników, do tych, którzy... Tak. Ale rodzinnie pracują w swoich gospodarstwach.
Ale przepraszam, ale dyskusja w Parlamencie Europejskim nie pomoże. To może jest skuteczne, oczywiście, ale tu trzeba stan wyjątkowo Polska musi wywołać. Inaczej to nie funkcjonuje.
To ma pan rację, bo sam parlament tego nie zrobi. Oczywiście. To musi państwo polskie się bardzo mocno w to zaangażować. Rząd polski, ja się boję, czy rząd Platformy i PSL-u to zrobi.
Oczywiście. Ten Pawlak na pewno nie wiem, o co chodzi. Moja propozycja, ten Papandreou, ten szef w Grecji, jak on traktował Unię? On mówił, my chcemy uratować nasze rolnictwo, tu może renacjonalizacja albo coś takiego, i jeżeli WTO i ta grupa Cairns, Stany Zjednoczone, zmuszą nas, że odstąpimy i odwozimy granicy dla importu, Grecja to nie robi. Jeżeli Brukseli nie znajduje rozwiązania, odstąpimy od Unii. Punkt. I w tym momencie tam w Brukseli podskakują i jeżeli oni rozumieją, co się dzieje, będzie coś dobrego dla Polski. Ale u was ta bierność, dyskutują, no i w końcu ten miły Polaczek zgadza się, no jak w sprawie 13 grudnia. To jest wasz problem. Przepraszam, że zawsze wracam na ten temat. I teraz ten nowy minister, oczywiście on rozumie dużo od rolnictwa, ten Zawicki. ale on robi ten wiązek z Francuzami. Michel Barnier mówi w tym stylu, jak zawsze mówi, musi mi dopłat obronić. Może oni obronią dopłat, ale nie dla normalnego rolnika. To te obszarniki ratują skórę i inni no, stoją tam i dostają dobre słowa, że rolnictwo dla rodziny jest największym celem itp. Od 30 lat słyszę u nas takie hasła i w końcu koniec rolnictwa. Może w końcu jeszcze jeden słowo u nas popularny. Rolnik można tylko niszczyć, żeby mu obietnić rękę i noga, albo podstawić go na pastwę polityki rolnej Unii Europejskiej. I 100 razy widzieliśmy, co jest to prawdą. I nie tylko mojej, ale rozczarowanie, no powiedzmy całej Niemców jest, że Polska nie hamowała to, co Unia dorobiła w tej dziedzinie. I teraz jest ta wielka reforma, no jak mówiłem, pod presją WTO, bo Stanach i Kanadzie, Australia szantażowali tak długo, że Unia wycofała się z protekcjonizmu. No i rynek cukru, pierwszy krok, i rynek mleka, no i ten Mojżeszowicz trąbił jeszcze w tym stylu jak dotychczas, ta rezerwa strategiczna, musimy używać kilka 100 tysięcy ton, musimy rezerwować dla Polski. Ten pociąg już od dawno pojechał się i ten minister rolnictwa trąbił w tym stylu. Bez nadziei.
Ja myślę, że wielu polityków rzeczywiście nie rozumie, nie wie tego, co się dzieje. I pan się dotknął tego problemu z WTO, ze Światową Organizacją Handlu. Ja mam wrażenie, że wyolbrzymia się w ogóle tą presję, dlatego że w Europie są grupy biznesowe, którym zależy na tym, żeby na przykład likwidować produkcję cukru w Europie i przenosić ją do Brazylii. Oni sami chcą na tym zarabiać. I temu się trzeba bardzo mocno przeciwstawić. I tu Polska rzeczywiście, pan ma rację, Polska może mieć wiele do powiedzenia, jeśli będzie chciała naprawdę bronić interesów ludzi, a nie wielkiego biznesu. No ja się tylko boję, że rząd o takim liberalnym obliczu nie będzie chciał tego robić. No zobaczymy, to jest
Panie posłe, ja jako Niemiec, jako Karl Bedermann mam wolność w tym kraju. Jest jedno nazwisko w tym kontekście w Polsce, Artur Balacz. Ja już wiem i dowiedziałem, jaki wpływ on ma. I wie pan gdzie? No, Palacu Prezydenckie. Tam on krąży i mówi, jak to ma wyglądać, że ten system obszarników będzie na pierwszym rzędzie ukamuflowany oczywiście, jak zwykle słowami rodziny, rolnictwa itp. I największy czas, że Kościół jest no, zawadzione z tym problemem. Już miałem kontakt z biskupiem ze Stefankiem i on dobrze rozumie, o co chodzi. I jeżeli chcecie uratować polski wieś, używajcie ta wielka reforma rolnictwa, który anonsuje się, i to szybko, i nie robcie takie rzeczy jak Zawicki, który spotykał się z Baniem i hasło jest obronie dopłat. Ale no może ten temat wystarczy. Tak.
Ma pan absolutnie rację.
Jak mogę kontaktować się z panem? Czy dam moje telefoniczne.
Może ja tutaj pomogę, dobrze?
Via Radio Maria, tak?
Tak, bardzo proszę, oczywiście.
Tak, to ja pomogę w kontakcie, dobrze.
Fajnie, dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie za spotkanie z Panem Bogiem. Dziękujemy serdecznie. Rozmawialiśmy z panem posłem do Parlamentu Europejskiego Januszem Wojciechowskim. Widzę, że Państwo już telefonują. Oczywiście za chwilę będziemy odbierali telefony, ale jeszcze witamy na naszej antenie panią poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, dr Urszulę Krupę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się tak przysłuchuję, to rozmawiają na temat tego traktatu reformującego panowie prawnicy, bo i pan Karl Bederman i niedawno mówiący pan poseł Wojciechowski, ale ja bym chciała powiedzieć tak, że ja to trochę to są takie jak gdyby widzenie niecałościowe problemu, dlatego że nie ulega wątpliwości, że 13 grudnia Unia stanie się superpaństwem i będzie miała swoją władzę, rząd, parlament, swoje prawo, sądownictwo, prokuraturę, policję, pieniądz, politykę zagraniczną, swoje wojsko. Traktat osłabi możliwości uzyskania wsparcia finansowego nawet wraz ze wzmocnionym systemem kontroli, czyli znacznie gorzej nam będzie uzyskać te takie pieniądze, na które wszyscy jak gdyby czekali. Zapisy o solidarności co prawda są, ale o solidarności energetycznej, ale tak naprawdę nie dają żadnej gwarancji w przypadku kryzysu energetycznego, że uzyskamy jakąś pomoc. To samo dotyczy wojska, więc tak naprawdę wbrew temu, co niektórzy autorzy rezolucji piszą teraz, że to nie będzie superpaństwo, to będzie superpaństwo. Superpaństwo, któremu żeby troszkę zmniejszyć tą wagę tego superpaństwa, nie będzie flagi, nie będzie, prawda, nie będzie hymnu. Natomiast ja jestem już od początku, obserwuję to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, a od tego roku, od stycznia jestem co prawda takim niepełnym posłem, ale niepełnym członkiem, ale Komisji Konstytucyjnej. I muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście to, co usłyszałam, było wręcz zaskoczeniem, bo zarówno pan prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing, jak i pani Margot Wallström, którzy odpowiadali na pytania posłów, nie kryli się nie kryli, wręcz mówili bardzo tak prawdziwie, że to, co się stało między Konstytucją Europejską, między tym dokumentem a traktatem reformującym, to jest po prostu czysta manipulacja. Pani Wallström mówiła wręcz, to jest polityka. Ci, co chcą widzieć w traktacie reformującym traktat, widzą traktat. Ci, co chcą widzieć Konstytucję, mogą mówić, że to jest Konstytucja. Chodzi o to, żeby no, nie było poddawane to referendum, dlatego zmieniono tą nazwę. I jeden z przewodniczących, zresztą niemiecki, pan Leinen na Komisji Konstytucyjnej powiedział też, że nie ma zapisu flagi, nie ma zapisu hymnu, to nie znaczy, a wręcz przeciwnie, znaczy, że ta flaga i hymn powinny być tym bardziej używane. Więc jeśli nie kryją to komisarze, jeśli nie kryją to przywódcy, że jest to manipulacja, no to jest to manipulacja i jak powiedział pan prezydent Valéry Giscard d'Estaing, zresztą z takim sarkazmem, że zmieniono tą konstytucję, jego konstytucję, no ale 96% mamy tego samego, a nawet były głosy, że 100% słów. Więc tam jak gdyby nawet się z taką troszkę ironią podchodzi do tego, co dokonano, żeby zmanipulować opinię publiczną. Ja muszę powiedzieć, że ja się troszkę dziwię, dlatego że jest nas w Parlamencie Europejskim Polaków 50 kilku i nie pamiętam, ja oczywiście jestem i na obradach plenarnych zawsze, ale na tylko niektórych komisjach, ale na plenarnych obradach nie udało nam się jako Polakom uzyskać nic. Począwszy od, nie wiem, teraz tych rybaków, którzy są dyskryminowani, dlatego że policzono te ryby nam obliczany, a nie został obliczony żaden inny kraj. To samo poprzez wódkę, taką banalną, może nawet dobrze, może nie, ale będziemy za to ewentualnie no nie mieć tych jakichś tam korzyści z tej markowej wódki. Ja nie wiem, mnie się nie udało, tak jak zresztą pan poseł Wojciechowski mówił, żebyśmy cokolwiek jako Polacy wygrali. W związku z tym, jeżeli tak jest teraz, kiedy jeszcze są jakieś możliwości oddziaływania, kiedy rząd, parlament, ten czy poprzedni miał wpływ, nie mógł uzyskać wiele, no to co będzie wtedy, kiedy to superpaństwo powstanie i przewaga będzie oczywiście Niemiec, Francji. Problem, ja myślę, wynika jeszcze taki, że to są bardzo bogate kraje, większość tych krajów jest bogatych, tam są te zabezpieczenia socjalne, tam jest służba zdrowia, tam my czasem, no, w tym roku jeszcze nie było jakichś takich większych, ale w poprzednim roku bez przerwy strajkują albo taksówkarze, albo kolejarze, albo, no nie wiem, bez przerwy są protesty, także ludzie tam się dopominają swego. To są kraje o znacznie wyższym stopniu no, rozwoju i bogate. I w związku z tym przyjęcie tego traktatu, przyjęcie tego na tych warunkach. Co prawda ta Karta Praw Podstawowych jest jakąś gwarancją, ale tak jak powiedział pan Karl Lederman, nie było to zapisane, więc Anglicy sobie wywalczyli. Nie na przykład niektórzy, ja czasem naprawdę, mi się wydaje, że ja żyję w jakimś nierealnym świecie, bo jeśli za utratę suwerenności rozmawiam z ludźmi i mówią mi, że no przecież będzie Schengen i trzeba będzie przechodzić przez bramki, to jest cena utraty wolności na dobrą sprawę, więc no, myślę, że świadomość ludzi jest tak powierzchowna, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Ja wiem, że ta kula się toczy, bo no, nie ma oporu w większości krajów. Nie wiem, jak to będzie nadal. Wiemy doskonale, że nie ma jakichś oporów rządu, parlamentów poszczególnych krajów, ale nasze badania, zresztą cytowane również dane przez czasopisma angielskie, pokazywały, że 70% większości krajów Unii chce jednak wyrazić wolę w referendum. I tu się okazuje, że no zmieniono właśnie dlatego tą nazwę konstytucji na traktat, żeby ta wola, demokracja nie została, nie było to demokratyczne. Ja muszę powiedzieć, ostatnio jeden z przewodniczący, pan Peter Bonde, powiedział nam na grupie naszej Niepodległość Demokracja, że Polska jest na liście, krąży podobno jakaś lista krajów, które będą ratyfikowały ten traktat konstytucyjny i Polska jest na pierwszym miejscu. Te dyskusje, które trwają, ja muszę powiedzieć, czasem u nas nawet, no są też takie, w zasadzie to jest dyskusja dla dyskusji, bo jest wiadomo, że traktat łamie naszą konstytucję. To samo podnoszą na przykład Szwedzi, że przyjęcie tego traktatu jest złamaniem konstytucji i będzie to wymagało zmiany konstytucji szwedzkiej. Jedyna Irlandia, która ma zagwarantowane referendum, ale z tego, co opowiada Cathy Sinnott na grupie, cała siła pójdzie no właśnie na to państwo, żeby jednak wymóc na Irlandczykach zgodę na ten traktat. Także ja nie rozumiem pewnych, rozumiem to, co się dzieje w Europie, że no nie ma sprzeciwów, natomiast takie podejście, dyskusje na temat, nie wiem, nawet tej karty praw podstawowych, czy jest to na pewno jakieś tam osiągnięcie na jakiś krótki okres czasu, ale nam Anglicy zwrócili uwagę na taki zapis self-amending, który oznacza samonaprawianie się traktatu i można tam potem wpisać wszystko i on się samonaprawi i już nie trzeba będzie ani zgody parlamentów narodowych, ani zgody obywateli, tylko będziemy musieli się do tego przystosować. Tak jak się stało przy Konstytucji Europejskiej, dwa państwa jednak odrzuciły, potem Holendrzy mówili nam, że uzyskali jakieś tak silne gwarancje wzrostu parlamentu holenderskiego, że im to wystarczy. My tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, dlatego że te dyskusje prowadzą między sobą elity, czyli premierzy, prezydenci, a naród wie tyle, ile mu się przekaże w jakiś tam w odpowiednio zmienionej formie i to jest niestety tragiczne. No, ja jestem pesymistycznie raczej nastawiona, co się będzie działo, bo widzimy, co się już teraz dzieje, a potem, jeśli będzie jedno państwo i jeden rząd i te wojska, różnego rodzaju siły reagowań, to zwłaszcza takie narody jak Polacy, którzy zawsze walczyli o tą niepodległość, jak tak poczekają, jeśli po przyjęciu euro co będzie, zobaczymy. Trudno teraz prorokować. Nie wydaje mi się, że będziemy szczęśliwsi po przyjęciu tego traktatu, tym bardziej, że ten 13 grudnia dla nas jest jakąś datą, zresztą tak samo jak wtedy, kiedy głosowaliśmy, kiedy weszliśmy do Unii, dość symbolicznymi datami, ale jako chrześcijanie musimy mieć nadzieję i przystosować się, myślę, w tych nowych warunkach, jak Ojciec Święty mówił, nowe czasy, nowi ludzie, w jaki sposób wzrastać właśnie w takich warunkach, bo cóż tu dalej więcej powiedzieć. Ja nie jestem prawnikiem, nie jak gdyby ustosunkowuję się do poszczególnych zapisów, ale my doskonale wiemy, jak te zapisy mogą być interpretowane. W pierwszej części dokumentu pisze się wzniosłe hasła, w drugiej udowadnia, że te same wzniosłe hasła mają mniejszą wartość.
Dziękujemy serdecznie, pani poseł.
Dziękuję.
Serdecznie witam panią. Ale ja zgadzam się w gruncie rzeczy, ale nie pod tym względem, że ten 13 grudnia jest taki ważny datum. Oczywiście coś się zmieni, ale nie gruntownie, bo ten, jak mówiłem, ten datum w maju 03, kiedy Polska przystąpiła do Unii i jak dzisiaj, ale teraz słyszałem, wasz arcybiskup Nitsch dzwonił Sigismunda z radością. To był zasadniczą data. I od tego czasu polska możliwość, jak mówiłem, protokół, ja po raz piąty powtarzam, ja nie rozumiem i co pan marszałek Dobroś spróbował mnie tłumaczyć, dlaczego to w Polsce nie jest możliwe, co jest możliwe w Grecji, Malta, Dania i nawet w Niemczech. Oni mają też specjalną klauzulę dotyczącą poparcia dla byłej NRD. dlaczego to u was nie jest możliwe. I może w tym kontekście prezentuję cytat Rafała Dziemkowicza. W ogóle nie zgadzam z tym, co on mówi, ale w tym, po tym względzie ma rację. I to nie dotyczy pani, nie, broń Boże. Ale on pisał kiedyś, polski inteligent, człowiek wyżywający się w gadaniu lub pisaniu, żyjący słowem i dla słowa, odziedziczył po swych szlachetnych przodkach pogardę i nierozumienie dla spraw materialnych. I, przepraszam, ale mam to wrażenie. Dlaczego Polska nie zachowuje się jak, powiedzmy, nie, Anglia może jest niedobrym przykładem, ale jak Dania, który Dania od dawno mówił, ta polityka dotyczących azylantów nie współpracujemy. I Malta już od dawna mówiła, jeżeli o ta kartka podstawowa mówi mi nie. I Grecja, i Wielka Brytania od razu mówią, nie, nawet nie jest dyskusji, bo...
Potrafią zadbać o swój interes, prawda?
Tak.
Ja powiem jedno zdanie, bo akurat ostatnio miałam możliwość rozmawiania z Polakami z Norwegii i pan, który ze mną rozmawiał, mówi, niech pani się nie dziwi, że Norwedzy odpowiedzieli nie dwukrotnie w referendum. Norwedzy nigdy nic nie stracili. Zawsze jak gdyby całe majątki przechodzą z pokolenia na pokolenie. Polacy stracili wielokrotnie wszystko i no jest coś takiego, że każdy myśli kategoriami być może, no nie tej, no nie wiem, no tak mi się tak ten Polak Norweg mówił, że no myśli bardziej o tym, żeby mieć, chcieć coś tam uzyskać dla siebie, może to jest powodem, a może jest po prostu niedoinformowanie, brak informacji i takie zmęczenie no tą walką, która na pewno jest trudna, ale no też manipulacja młodzieży, która wychowywana trochę bez jakichś właśnie patriotyzmu, może to spowodowało, że został wybrany ten rząd. Nie jest trudno powiedzieć, ja się naprawdę bardzo dziwię, bo to jest prawie jak jakiś taki, no niezrozumiałe co się stało, bo jednak wtedy, kiedy rząd PiS-u był, te jakieś tam osiągnięcia były, prawda? A wybrano to, co wybrano i no, konsekwencje będą, ale ja chciałam powiedzieć, że no, nie tylko Polacy mówią nie. Nie wiem, jakie uzgodnienia są na przykład z innymi krajami. Ja rozmawiałam z Rumunką, która niestety nie dostała się do parlamentu, a startowała i ona mówi, że w Rumunii dzieje się tak samo. W Rumunii zostało wszystko sprzedane, w Rumunii ludzie widzą, że tracą tą wolność, której prawie jeszcze nie odzyskali. Także myślę, że w tym programie nie odpowiemy sobie na kolej.
Oczywiście nie, ale przy tej okazji ten cytat Rafała Dziemkiewicza, no, w mojej kolekcji znalazłem podobny cytat Normana Davisa. No, on jest prounijny, oczywiście. Jeżeli Anglia jest oprócz Unii, inni tam mogą cierpieć. Ale on pisze: owa polska tradycja, w myśl której słowo ważniejsze jest niż fakt i która wymaga, aby zwracać większą uwagę na to, czego ludzie mogliby sobie byli życzyć, niż na to, co się istotnie wydarzyło. No to jest wasz problem. Ludzie, co bierze wam możliwość pisać do Brukseli, my chcemy mieć te przywileje, jak inni mają. Punkt. Dlaczego?
Tak,
do końca życia nie rozumie, co hamuje to. Pierwszym rzędzie audycja spróbowałem tłumaczyć, że to jest ten układ, który gra rolę i mam dowody, że oni grają rolę, prasa Springera i inni tam mają coś do załatwienia, ale czy to jest prawdziwe i zupełne tłumaczenie, ja wątpię. To jest charakter narodowy. Sprytnie analizujcie wszystko, co się dzieje, ale to jest dla was nie tak ważne. No, może czucie się bliżej do nieba i oczywiście można się tak zachowywać, jeżeli człowiek ma pieniędzy w kieszeniach, ale te biedni ludzi, którzy żyją poniżej poziom normalnego, oni z tym nie mogą dużo robić.
Biedna Irlandia sobie zwalczyła ochronę życia, zrobiła to Malta, natomiast u nas mimo tak wielkiej świadomości Ojca Świętego, nie marszu, który poszedł na Warszawę, też nie udało nam się tego obronić. Ja myślę, że właśnie obrona życia byłaby takim początkiem naprawy tego, co się w Polsce dzieje.
Tak. I w tym kontekście wracając do tego, co spróbowałem tłumaczyć w pierwszym rzędzie, dlaczego ten wasz premier Jarosław Kaczyński mówił, że ten Verheugen przystąpił do historii polskiej, kiedy on był tu razem z wizytą tu w Polsce przed deklaracją Berlinowa, akurat on, który tam u nas w Niemczech nie raz powiedział i on wymagał stanowisku superkomisarz tam w Brukseli, mówiąc, to były moje zasługi, że 10 nowych krajów płacili składek członkowski od pierwszego roku i w tym tak osiągnęliśmy 12 miliardów euro i ja i z tego powodu musi być superkomisarzem i on jest, nie tylko ostatnia kadencja teraz jest i to jest ten facet, który trąbił tam u nas Bawaria, euro jest więcej wart w Białymstoku niż w Bayreuth, on był w tym momencie w Bayreuth i dlaczego polski rolnik musi więcej zarabiać niż polski profesor i właśnie on według Jarosława Kaczyńskiego przystąpił do historii Polski. To nie był ironia, to był nie tylko kurtuazja, to było szaleństwo, to było moim zdaniem, ale Polacy widocznie widzą to inaczej.
Pani poseł, dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panią poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, panią dr Urszulą Krupą. Zapraszamy państwa do kontaktu 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy do Torunia 056. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, pana mecenasa Bedermana. Kłania się Marek z Bawarii. Z zainteresowaniem obserwowałem i słuchałem audycji. Dobrze, że ona się chociaż pojawiła na 10 dni przed tym 13 grudnia. Oczywiście ja się zgadzam z panem Bedermanem, że ten 13 grudnia jest jakby datą symboliczną w pewnym sensie, bo ja już mówiłem, tylko mało polityków Polski chciało się zgodzić że właściwie to, co pan mówił, 2003 rok, czyli przystąpienie Polski, było tym zasadniczym momentem, gdzie, że tak powiem, te kraje Europy Środkowo-Wschodniej złapano w tą mackę, ale według mnie ostatnim takim elementem to była kapitulacja niestety naszego pana prezydenta i premiera w Brukseli 23 czerwca, kiedy się przestraszył słów pani Merkel, pana kanclerz i pani kanclerz, że Polska będzie wykluczona z konferencji, co nie było możliwe wtedy w Brukseli. I niestety Polska tym jednym zdaniem praktycznie poszła na to ustępstwo, rezygnując z tego symbolicznego sprawa tak zwanego ułamka. To nie byłoby dużo, ale to przynajmniej krajom Europy Środkowo-Wschodniej, Czechy, Słowacja, kraje nadbałtyckie czekały na to, żeby Polska tutaj postawiła weto i stała przy swojej koncepcji tego tak zwanego pierwiastka, a nie pójść na jakąś joaninę, jakąś dżentelmeńską umowę, która do dzisiaj właściwie jest lekceważona przez Unię. Ale to tylko taki skrót myślowy. Chciałbym powiedzieć, że decydującą jakby zmianę klimatu w Europie, w Unii Europejskiej i modelu przemodelowania Europy jako takiej w ramach tej nowej organizacji, która powstanie, to było, nie wiem czy pan Karl Bederman się ze mną zgodzi, przemówienie Joschki Fischera na Uniwersytecie Humboldta 12 maja 2000 roku, gdzie on wyznaczył właściwie nowe ramy Europy, który właściwie ten model z tego przemówienia programowego, który w Polsce mało kto zauważył, nie było dyskusji, a które według mnie ono do dzisiaj jest architekturą nowej Europy. Zresztą tu sprawa kłania się tej nowej organizacji. Nie wiem, czy pan Bederman, chyba pan słyszał, powstała ta organizacja o skrócie ECFR, to jest European Council of Foreign Relations, EU, pod egidą pana Steinmeiera, obecnego już wicekanclerza, który właśnie notabene dwa dni później awansował na tytuł kanclerski po ustąpieniu Müntefering'a, i architektami tej nowej koncepcji, tej think ten europejskiej, czyli tych guru myślowych, 50 osób na razie jest w tej Radzie, stoi pan Steinmeier i Joschka Fischer, i pan Steinmeier w programowym wystąpieniu 9 listopada określił w tym przemówieniu Europa we współczesnym świecie właściwie te nowe ramy, do którego, gdzie tak powiem, mieści się ta nowa koncepcja właśnie karty praw podstawowych, tej niby zmienionej, zawalowanej formie, jak i tego układu, który jest, słusznie pan powiedział, już ostatnio na antenie rozmawiałem niestety z panem wiceministrem byłym Kowalem, który właściwie zagłaskiwał sprawę, no że to nie można zwać, że karta właściwie nie jest stroną tej umowy, że ta umowa lizbońska to właściwie to nie jest konstytucja i tak dalej. I to jest te ostatnie zdania przed moim telefonem, co pan powiedział, że pan nie rozumie, dlaczego czynniki tak wysokie, między innymi jak premier Kaczyński, z którym super komisarza Verheugena, który głównie do dzisiaj jest szarą eminencją, nie tylko szarą oficjalną, i on rządzi panią Hübner i innymi komisarzami, panem Borgiem, który jest odpowiedzialny za rybołówstwo i tak dalej. I właściwie Verheugen był tym, który właśnie kontynuował, że tak powiem, tą linię właśnie tej nowej Europy, którą między innymi stworzył Joschka Fischer. To jest ta sprawa. Drugą sprawą, to już będę zaraz kończył, to jest sprawa, panie mecenasie, pewnych zaniechań. No pan wie, ja się akurat cukrownictwem interesuję i tu w północnej Bawarii, skąd dzwonię, jest ten potężny koncern Südzucker, który praktycznie wykupił wszystkie cukrownie, je wykończył. Pan lepiej wie niż ja, bo był pan doradcą do spraw rolniczych i praktycznie kwoty cukrowe przejął. W tej chwili będzie potentatem, jeśli chodzi o biopaliwa w Brazylii. Dlatego chodzi o to, żeby niby europejski rynek otworzyć dla Brazylii, ale patrz, dla koncernu Südzucker, który wykupił potężne dziesiątki tysięcy hektarów plantacji trzciny cukrowej, z którym będą biopaliwa, i będzie miał wolne wejście bezcłowe w ramach umowy Ameryka Łacińska, Unia Europejska, w tej rundy Doha. I to tak wygląda, a niestety u polskich polityków, i nie tylko pani europosłanka Chrupa powiedziała, że to była sprawa, szkoda, że PO, ale PiS zaniechał tak dużo spraw, nie tknął wielu spraw dotyczących właśnie rozliczeń gospodarczych, sprzedaży polskiego majątku narodowego, a również niedopilnowania spraw europejskich, co jak przytoczyłem sprawa Brukseli 23 czerwca, właściwie tej kapitulacji jest jakby przykładem wzorowym w negatywnym tego słowa znaczeniu. I tu, ale tu ja Niemcom na przykład się nie dziwię, Niemcom jako państwu, dlatego że oni są poważnym państwem i oni dbają o swoje interesy, tylko państwa te, takie jak Polska, zatraciły jakby poczucie obrony własnych interesów. I te elity, ma pan rację, to nie chodzi o naród, bo jeżeli naród dostaje fałszywe informacje albo się je karmi powiedzmy półprawdami, no to on tak wybiera, czy tak głosuje, czy ma taką świadomość. Natomiast jeżeli ministrowie się rozjeżdżają, znają rzekomo języki, mają kontakty, no to wstyd aż taki. Ja mam kontakt z panią europoseł, panią Anią Weisgerber. Na pewno pan zna, tu ona reprezentuje Bawarię w Parlamencie Europejskim. Mam z nią stały kontakt i jak ona mi mówi, jak w Parlamencie Europejskim niektórzy europosłowie pilnują w cudzysłowie spraw polskich, czyli je zaniedbują, to aż nieraz mi przykro mówić, bo też nie chcę polskich spraw wywlekać i mówić w gronach, które powiedzmy nie reprezentują polskich interesów, ale niestety to jest ta byle jakość i brak poczucia tego, jak ważnym momencie obecnie żyjemy, w jak przełomowym okresie, kiedy Europa przekształca się, właściwie Unia Europejska jako taka może zamrzeć jako struktura gospodarcza, natomiast geopolityczny twór pod egidą tych dużych państw, patrz Niemcy, również Francja dołącza, bo Sarkozy w tej chwili zaczyna bronić interesy Francji i widzi, że zaczyna być, zaczyna wreszcie jakąś politykę wobec Niemiec również prowadzić, co Chirac nie potrafił się pozbierać, ale tu ten tandem niemiecko-francuski, zwłaszcza w tej chwili w układzie z Rosją putinowską, będzie bardzo niebezpieczny i praktycznie rola państw takich jak Polska będzie właściwie zneutralizowana, jakby będzie tylko przestrzenią gospodarczą dla interesów tych państw. Także chciałbym poprosić pana Bedermana o ustosunkowanie się do tych moich uwag i jeszcze raz pana pozdrawiam. Kłania się Marek z Bawarii.
Nawzajem, nawzajem. No, jak zwykle świetna analiza strony pana Marka. Ale co to pomoże, jeżeli jest tylko analiza i nic się nie dzieje? Nie wiem, czy pan Marek czytał i widział tę nową książkę Henryka Pająka, Prosto w ślepia? I ten subtytuł Kundlizm znów wygrał? Ciekawa książka, ja mogę to rekomendować wszystkim Polakom, ale edycja oczywiście nie będzie długo do kupowania w sklepach, bo ten układ szybko będzie to wycofać, ale tylko tyle, ten kundlizm będzie dalej wygrał, jeżeli coś podstawowe nie się zmieni w tym kraju. Przy tej okazji oczywiście wiem, co Fischer, jaką rolę grał Fischer tam u nas. I Fischer wycofał się, ale teraz tą rolę grają w Brukseli Cohn-Bendit i Martin Schulz. I pan chyba wie, że co się dzieje tu w stronie lewicy w Polsce, ten Martin Schulz zawsze krąży tu w Warszawie. Ostatnim razem widziałem go, kiedy byli wybory dla prezydenta miasta, kiedy ten PO wygrał po raz pierwszy, ten Martin Schulz razem z Kwaśniewskim tu krążył i no oczywiście jasno, o co chodziło. No i jeszcze to, co pan Marek powiedział do Südzucker i ten wielki trik, że Südzucker i Nordzucker i British Sugar kupiły najpierw cukrownia, wiedząc, że ta sprawa cukrownia był zawadziony w ciągu 5 lat i kasowali te odszkodowania strony Brukseli, robił wielki interes, bo te odszkodowania dla likwidacji był kilka 100 milionów więcej niż to, co inwestowali, kupując, mówiąc, oczywiście zachowujemy miejsce pracy, wiedząc, że to tylko był trik, bo wszystko było jasne, że ten rynek cukru skończy w tej formie, jak dotąd, skończy się w ciągu następnych 5 lat. W tym momencie, że Nordzucker, Südzucker i British Sugar mieli w rękach produkcja tam w Brazylii, Meksyko na bazie pan wie, o co chodzi, ten ojciec, jak nazywa ten, jak tam Ameryka nowy produkują cukru, to nie jest rzepaki, ten w Kubie to jest centralnym cukrownią, no dobrze. Najpierw, jak pan Marek powiedział, Südzucker i inni kupili tam te farmy i teraz wycofali się z rynku, kasowali mnóstwo pieniędzy. Ale teraz, dlatego ja dotykam na ten temat, kiedyś miał okazję rozmawiać z szefem Nordzucker, który Braunschweig u nas ma siedzibę. I ja spróbowałem tłumaczyć to świństwo, jak oni traktowali, ale nie tylko Polaków, tam Węgry traktowali podobnie. I on powiedział, i to jest ciekawe, nie miałem alternatywy. Oczywiście żałuję, że Polacy stracili, ale moje akcje rosną. Wyrzucą mnie, że jeżeli ja zachowuję się inaczej, nie mają alternatywy, no to brzmiało jak Bismarck, który kiedy powiedział, osobiście żałuję losu Polaków, ale jestem kanclerzem w Berlinie i moje zadanie jest trzymać Polaków w ryzach. I to jest moje zadanie i ja mogę to uzasadnić przed Bogiem, dodał. No, jak ten szef Nordzucker?
Prosimy bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra i pana Karla Bedermana. Anna z Nadrenii się kłania. Bardzo się cieszę, że jest pan gości znowu w Radio Maryja. Bo jest pan jednym z ludzi, którzy, nieczęsto się to zdarza, którzy oceniają sytuację zgodnie z rzeczywistością. Nawiązując niejako do głosu pani poseł Urszuli Krupy, która się martwi, że prawda młodzież głosowała na nie tą partię, na którą należy, chciałam jakby podpierając się głosem pani profesor Anny Raźny, która udzieliła naszemu dziennikowi z 17-18 listopada w tym numerze w dziale Myśl jest bronią wywiadu i która właśnie też należy do ludzi, którzy oceniają tę sytuację zgodnie z rzeczywistością. I według pani profesor Anny Raźny, a także właśnie zgadzam się z nią w tym przypadku, obydwie partie, które rywalizowały w ostatnich wyborach, realizowały dokładnie tą samą politykę poparcia dla przekształceń Unii Europejskiej w federacyjne superpaństwo i właściwie wyrażając zgodę właśnie na jego podstawę prawną, to znaczy traktat reformujący, a z tego punktu widzenia nikt w Polsce nie zrobił wcześniej więcej dla tego superpaństwa od braci Kaczyńskich, którzy zatwierdzili między 15 a 19 października tekst traktatu, który ogranicza naszą suwerenność. Ponadto pani profesor stawia tezę, uważam, że trzeba ją właśnie, ten artykuł przeszedł jakby bez echa, on jest bardzo ważny dla nas, że obecnie pani profesor wysuwa tezę, że po wyborach już, że dacie zatwierdzenia traktatu, tekstu tego traktatu, zostało podporządkowane nawet rozwiązanie polskiego parlamentu. I partie, które akceptowały ten traktat, a więc zarówno PiS, PO, jak i SLD, poparły zaproponowane przez PiS rozwiązanie Sejmu poprzedniej kadencji i chodziło im o to, o co właśnie, żeby tekst traktatu nie został poddany debacie, a wiedza na jego temat nie dotarła do wyborców. Co się udało w 100%, mówi pani profesor. I z obecnej perspektywy walka Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony o przedłużenie kadencji, choćby o kilka miesięcy, była próbą zachowania trybuny sejmowej dla walki o zachowanie suwerenności Polski.
Tak, to jest jedna z interpretacji, panie tak, mecenasie.
Dobra interpretacja. W pierwszym rzędzie audycja ja na ten temat miałem coś do powiedzenia. Lepiej to w tym gronie nie powtarzać. Ale oczywiście ta rola, którą Jarosław Kaczyński i PiS grali w tej dziedzinie jest, no powiedzmy, bardzo, bardzo dziwnie, powiedzmy, tak? I przy tej okazji ja od dawna miałem wrażenie, że ten zespół PiSu to jest jak mini rewolucja francuska. Nie wiem, czy pani zna historia rewolucji francuskiej, podobność osób jest zdumiająca. Jarosław Kaczyński, mini Robespierre, Żobro, mini Saint-Just, to jest ten Saint-Just, to był ten anioł śmierci. I Karol Kaski ma podobieństwo do Fouquier Tinville, to był ten sędzia, który grał tą rolę, który u nas w czasach hitlerowskich grał ten Roland Freisler. No i Wasserman to jest ten Camille Desmoulins, sumienie rewolucji. Ale ja widzę, że ojciec Piotr jest niepokojony, lepiej ten wątek skończymy.
No to jest jedna z interpretacji oczywiście, tak, która budzi nasze jakieś tam pytania, ale cóż, może nie jedyna. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Serdecznie witam pana Bedermana, również serdecznie witam ojca. Na początek taka dygresja, jeśli chodzi o wypowiedź długą pana Marka. Stwierdził, cytuję, Niemcy są poważnym krajem, natomiast Polska no nie jest poważnym krajem, czyli Deutschland über alles, tak panie Marku? Ale to już koniec dygresji, złośliwej cokolwiek. Panie Bederman, mam takie pytanie. Niemcy w tej chwili, jak wiadomo, są przodującym krajem w Europie, a przynajmniej chcą być, ścigają się z Francją, z Anglią. Z drugiej strony Rosja też jest dzięki temu, iż ropa kosztuje ile kosztuje, mają względny spokój, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie. W związku z tym ten kraj jest bardzo bogaty. I czy mam pytanie, czy sądzi pan, że jest możliwe, bo to jest trochę analogii sprzed II wojny światowej, kiedy Niemcy chcą panować, z drugiej strony Sowieci chcieli panować nad Europą, choć tylko nad, a może nawet nad całym światem. I naszą szansę, ja widzę, oczywiście to jest bardzo długofalowe myślenie i to nie za rok, nie za dwa, nie za trzy, ale według mnie jedyną szansą dla Polski jest wzięcie się, przepraszam za kolokwializm, za łby tych dwóch potęg, gospodarczych i militarnych, czyli Niemiec i Rosji. Czy jest to możliwe w, powiedzmy, no, w jakimś nieokreślonym czasie, powiedzmy dłuższym czasie? Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
No, ciekawe pytania. co przykład, przykład w praktyce tu w Polsce. Mój szef Lepe tam w ministerstwie miał dobre stosunki do Rosji. On podróżował to, w Chinach był, Ukraina była, ale też tam Białoruś. I ja miałem wrażenie, detalów nie mogę dać, że z tego powodu on musiał umierać. Bo są siły, które spróbują na wszelką cenę uniknąć, że ta polityka a la Soros, ja myślę, że pan rozumie, o co chodzi, jest unikniony. I oczywiście ta służalczość Polski wobec Rosji, moim zdaniem, jest błąd. Oczywiście historia waży ciężko. Oczywiście to jest wielki problem. Ale na przykład ten znany rurociąg, który ten Sikorski powiedział, to jest drugi pakt Ribbentrop, Molotow. My sądzimy, ci Polacy przesadzają, czy to jest problem. I nasi mówią, oferta jest, że Polska może się wiązać do tego projektu i ja dodam tylko, tam, gdzie odgalężenie kierunek Polski będzie, tam musi siedzieć Polak. I ten Polak musi być w stanie uniknąć, że Rosja prowadzi gazu do Niemiec i uniknie Polskę. To znaczy albo oboje dostaną, albo nie. Dlaczego nie ta idea jest używana? I teraz GasUnie, ten koncern niderlandzki, on bierze udział w tym, kupiło 8% Nord Stream. No i gdzie jest reakcja w Polsce? Niemcy dziwią się, gdzie jest krzyczenie, Holenderzy też biorą udział do tym układem Molotow-Ribbentrop. To znaczy, to wszystko jest teatrze, które robią tam, i co ten Sikorski mówił, to jest wielki polski teatr, po prostu nie bierzą was poważnie. I no, ten potencjał niemiecki to jest przesadzony. Jesteśmy nie ten gigant, który byliśmy kiedyś, i mam większość Niemców ma trudność znaleźć Polskę na mapie. Tak, felachozacja narodu jest tak awansowana, że ludzie w ogóle nie wiedzą, no słabe mają wrażenie. W Polsce rzadko człowiek może się wyobrazić, jak ta felachizacja, i myślę, że pan rozumie, o co chodzi, ugrupowanie narodu awansowała u nas. I pod tym względem powtarzam, obserwujcie, jak te podniecenie, które sztucznie jest podniecone między Polakami i Niemcami, to jest sztuczny, ten układ tam pracuje. Dałem przykłady, jak to funkcjonuje, jak Springer Presse i to znaczy Dziennik Fakty i Newsweek, no razem w prostym robią numery, aby utrudniać i pogorszyć stosunki między naszymi krajami.
Panie mecenasie, zbliżamy się do końca naszego spotkania.
Tak.
Może jeszcze słowo na koniec.
Tak, słyszeliście, że moja w ramach tego, co jest dzisiejszy temat, jeszcze raz powtarzam, zachowujcie się jak inni państwa w Europie, przykład Grecja, Dania, Malta, Wielka Brytania. To nie jest szantowania Bruksela, ale to jest wasze prawo i wymagajcie po prostu protokół do nowego traktatu i wszystko, co przeszkadza wam, jednym listem do Brukseli, stanowczo wymagający, znaczy wszystko moglibyście mieć, gdyby wam się chciało chcieć.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan mecenas Karl Wederman, był doradca przedakcesyjny Unii Europejskiej w Polsce, wielki przyjaciel Polaków, człowiek, który był także doradcą ministra rolnictwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, doradcą społecznym. Dziękujemy bardzo serdecznie.